Signor Segretario Generale, Signora Presidente,
Pani Sekretarzu Generalny, Pani Przewodnicząca, Ekscelencje, Panie, Panowie. Cieszę się, że mogę zabrać głos na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele parlamentów 47 krajów tworzących Radę.
I giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo, come pure le diverse istituzioni che compongono il Consiglio d'Europa. Di fatto,
rzeczywiście, tutta l'Europa è presente in quest'aula. Obecna jest niemal cała Europa wraz z jej narodami, językami, ich tożsamością kulturową i religijną, stanowiącymi bogactwo tego kontynentu. Jestem szczególnie wdzięczny sekretarzowi generalnemu, panowi Jaglandowi, za uprzejme zaproszenie i za skierowane do mnie miłe słowa powitania. Pozdrawiam panią Annę Brasser, przewodniczącą tego zgromadzenia parlamentarnego, a także przedstawicieli różnych instytucji tworzących Radę Europy. Serdecznie wam wszystkim dziękuję za niestrudzone zaangażowanie i wnoszony wkład, by zapewnić pokój w Europie przez promowanie demokracji, praw człowieka i państwa prawa. W zamiarze swoich ojców założycieli Rada Europy, która w tym roku obchodzi swoją 65. rocznicę istnienia, odpowiadała na dążenie ideowe do jedności, które wiele razy od czasów starożytnych pobudzało życie kontynentu. Jednakże na przestrzeni wieków często dominowały bodźce partykularne, charakteryzujące się następującymi po sobie różnymi dążeniami do hegemonii. Wystarczy pomyśleć, że 10 lat przed owym, 5 maja 1949 roku, kiedy podpisano w Londynie traktat ustanawiający Radę Europy, rozpoczynał się najkrwawszy, najbardziej rozdzielający konflikt, jaki pamiętają te ziemie, a którego podziały trwały przez szereg następnych lat, gdy tak zwana żelazna kurtyna dzieliła kontynent od Bałtyku do Zatoki Triesteńskiej. Plan ojców założycieli polegał na odbudowie Europy w duchu wzajemnej służby, który także dzisiaj w świecie bardziej skłonnym do rewindykacji niż do służby musi stanowić podstawę misji Rady Europy na rzecz pokoju, wolności i godności człowieka.
Z drugiej strony, uprzywilejowaną drogą do pokoju, by uniknąć powtórzenia tego, co miało miejsce podczas dwóch wojen światowych ubiegłego wieku, jest uznanie w drugim nie wroga, którego należy pokonać, lecz brata, którego trzeba przyjąć. Chodzi o proces nieustanny, którego nigdy nie można uznać za w pełni osiągnięty. To właśnie było intuicją ojców założycieli, którzy zrozumieli, że pokój jest darem, który trzeba nieustannie zdobywać, wymagającym bezwzględnej czujności. Zdawali sobie oni sprawę z tego, że wojny są podsycane zamiarem zdobycia przestrzeni, wykrystalizowania procesów i usiłowania, by je powstrzymać. Dążyli natomiast do pokoju, który można osiągnąć tylko w stałej postawie inicjowania procesów i ich rozwijania. W ten sposób potwierdzali wolę podążania naprzód, dojrzewając z czasem, bo to właśnie czas rządzi przestrzeniami, oświeca je i przekształca w łańcuch ciągłego wzrostu bez dróg powrotu. Tak więc budowanie pokoju wymaga uprzywilejowania działań rodzących nową dynamikę w społeczeństwie i angażujących inne osoby i grupy, które je rozwijają, aż przyniosą owoc w ważnych wydarzeniach historycznych. Z tego powodu utworzyli ten trwały organizm. Błogosławiony papież Paweł VI kilka lat później przypomniał, że nawet instytucje, których zadaniem i zasługą jest zgłoszenie i utrzymywanie pokoju w porządku prawnym i w stosunkach międzynarodowych, swój opatrznościowy cel osiągają tylko wtedy, jeśli nieustannie są czynne, jeżeli w każdej chwili umieją rodzić pokój, umieją tworzyć pokój. Konieczny jest nieustanny proces humanizacji, bowiem nie wystarczy zażegnać wojnę, wstrzymać walki. Nie wystarczy pokój narzucony, pokój utylitarny i prowizoryczny. Trzeba dążyć do pokoju kochanego, wolnego, braterskiego, czyli do pokoju opartego na pojednaniu dusz. Oznacza to rozwijanie procesów bez niepokoju, ale z pewnością, z jasnymi przekonaniami i wytrwałością.
By zdobyć dobro pokoju, trzeba przede wszystkim do niego wychowywać, odrzucając kulturę konfliktu, która dąży do zastraszania drugiego, do zepchnięcia na margines tych, którzy myślą lub żyją w inny sposób. To prawda, że konflikt nie może być ignorowany czy też ukrywany, ale trzeba go podjąć, trzeba go zaakceptować, ale jeśli pozostajemy w jego pułapce, tracimy perspektywę, zacieśniają się horyzonty, a rzeczywistość staje się fragmentaryczna. Gdy się zatrzymujemy w sytuacji konfliktowej, to tracimy poczucie głębokiej jedności rzeczywistości, powstrzymujemy historię i popadamy w wewnętrzne wyniszczanie się bezowocnych sprzeczności. Niestety, nadal nazbyt często dochodzi do ataków na pokój. Dzieje się tak w wielu częściach świata, gdzie szaleją różnego rodzaju konflikty. Dzieje się tak także tutaj w Europie, gdzie nie ustają napięcia. Ileż bólu, jak wielu zabitych nadal na tym kontynencie, który tęskni za pokojem, a mimo to łatwo poddaje się pokusom przeszłości. Dlatego ważne jest i dodające otuchy dzieło Rady Europy w poszukiwaniu politycznego rozwiązania aktualnych kryzysów. Pokój. Wymierzone są jednak również inne formy konfliktu, takie jak międzynarodowy terroryzm na tle religijnym, żywiący głęboką pokardę dla życia ludzkiego i zbierający na oślep niewinne ofiary. Zjawisko to jest niestety bardzo często wspomagane przez niczym niezakłócony handel bronią. Kościół głosi, że wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejszą plagę ludzkości, a równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich. Pokój jest również pogwałcony przez handel ludźmi, będący nowym niewolnictwem naszych czasów, który zamienia osoby w towar, pozbawiając ofiary wszelkiej godności. Nierzadko możemy zauważyć, że zjawiska te są ze sobą powiązane. Rada Europy za pośrednictwem swoich komitetów i grup ekspertów odgrywa ważną i znaczącą rolę w zwalczaniu tych form okrucieństwa. Jednak pokój nie jest jedynie brakiem wojny, konfliktów i napięć. W wizji chrześcijańskiej jest on zarówno darem Boga, jak i owocem wolnego i racjonalnego działania człowieka, który zamierza realizować dobro wspólne w prawdzie i miłości. Ten porządek intelektualny i moralny opiera się właśnie na decyzji ludzkiego sumienia, w poszukiwaniu harmonii, we wzajemnych stosunkach, w poszanowaniu powszechnej sprawiedliwości dla wszystkich. Jak więc dążyć do ambitnego celu pokoju? Droga obrana przez Radę Europy to przede wszystkim promocja praw człowieka, co wiąże się z rozwojem demokracji i państwa prawa. Jest to praca szczególnie cenna, z istotnymi implikacjami etycznymi i społecznymi, ponieważ od poprawnego rozumienia tych pojęć i stałej refleksji na ich temat zależy rozwój naszych społeczeństw, ich pokojowe współistnienie oraz ich przyszłość. Takie studium jest jednym z największych wkładów, jaki dała i daje nadal Europa całemu światu.
Stąd w tym miejscu odczuwam obowiązek przypomnienia wkładu i odpowiedzialności Europejczyków w rozwój kulturowy ludzkości. Chciałbym to uczynić wychodząc od obrazu zaczerpniętego od włoskiego dwudziestowiecznego poety Clemente Rebora, który w jednym ze swych utworów opisuje to pole z jej gałęziami wznoszącymi się ku niebu i poruszanymi wiatrem, a jej pień trwa mocno, wraz z głębokimi korzeniami pogrążonymi w ziemi. W pewnym sensie w tym świetle możemy pomyśleć o Europie. W całej swojej historii zawsze dążyła ona ku temu, co wzniosłe, ku nowym, ambitnym celom, ożywiona nienasyconym pragnieniem poznania, rozwoju, postępu, pokoju i jedności. Ale wznoszenie się myśli, kultury, odkryć naukowych jest możliwe jedynie ze względu na solidność pnia i głębokość korzeni, które je karmią. Jeśli utracone zostaną korzenie, to pień powoli umiera i staje się wydrążony, a gałęzie niegdyś bujne i proste chylą się ku ziemi i opadają. Na tym polega być może jeden z najbardziej niezrozumiałych paradoksów wyizolowanej mentalności naukowej. Aby zmierzać ku przyszłości, potrzebna jest przeszłość. Konieczne są głębokie korzenie. Potrzebna jest także odwaga, by nie ukrywać się przed chwilą obecną i jej wyzwaniami. Potrzebna jest pamięć, odwaga oraz uczciwe i ludzkie marzenie. Z drugiej strony, zauważa Rebora, pień się pogrąża w to, co najprawdziwsze. Korzenie karmią się prawdą, stanowiącą pokarm, siłę napędową każdego społeczeństwa, które chce być naprawdę wolne, humanistyczne i solidarne. Z drugiej strony prawda odwołuje się do sumienia, którego nie można ograniczać do uwarunkowań i z tego względu jest ono zdolne do poznania swej godności i otwarcia się na absolut, stając się źródłem fundamentalnych wyborów, którymi kieruje poszukiwanie dobra dla innych i dla siebie, będąc miejscem odpowiedzialnej wolności.
Należy również pamiętać, że bez tego poszukiwania prawdy każdy staje się miarą samego siebie i swoich działań, torując drogę do subiektywistycznego potwierdzenia praw, tak, że pojęcie praw człowieka, które samo w sobie ma wartość uniwersalną, zastępuje się ideą prawa indywidualistycznego. Prowadzi to do niedostrzegania zasadniczo innych i promowania owej globalizacji obojętności, rodzącej się z egoizmu, będącej owocem koncepcji człowieka niezdolnego do przyjęcia prawdy i życia autentycznym wymiarem społecznym. Taki indywidualizm czyni po ludzku ubogimi i kulturowo bezpłodnymi, ponieważ faktycznie odcina te płodne korzenie, na których wznosi się drzewo. Z obojętnego indywidualizmu rodzi się kult bogactwa, któremu odpowiada kultura odrzucenia, której jesteśmy zanurzeni. Mamy w istocie zbyt wiele rzeczy, które często nie są potrzebne, ale nie jesteśmy już w stanie zbudować autentycznych relacji międzyludzkich naznaczonych prawdą i wzajemnym szacunkiem. W ten sposób mamy dziś przed oczyma obraz Europy poranionej, zarówno ze względu na wiele doświadczeń przeszłości, jak i z powodu kryzysu chwili obecnej, któremu zdaje się już nie być zdolna do stawienia czoła z witalnością i energią czasów minionych. Europy trochę zmęczonej i pesymistycznej, czującej się oblężoną nowościami pochodzącymi z innych kontynentów. Możemy Europie postawić pytanie, gdzie jest Twój wigor? Gdzie jest owo dążenie ideowe, które ożywiało i czyniło Twoją historię wspaniałą? Gdzie jest Twój duch zaciekawionej przebojowości? Gdzie jest Twe pragnienie prawdy, które dotąd z pasją przekazywałaś światu?
Od odpowiedzi na te pytania będzie zależeć przyszłość kontynentu. Z drugiej strony, wracając do obrazu Rebory, pień bez korzeni może nadal nosić pozory życia, ale w środku jest pusty i umiera. Europa musi się zastanowić, czy jej ogromne dziedzictwo humanistyczne, artystyczne, techniczne, społeczne, polityczne, gospodarcze i religijne jest zwyczajnym zabytkiem muzealnym przeszłości, czy też jest jeszcze ona w stanie zainspirować kulturę i otworzyć swoje skarby dla całej ludzkości. W odpowiedzi na to pytanie rolę pierwszorzędną mają Rada Europy i jej instytucje. Myślę szczególnie o roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jest w jakiś sposób sumieniem Europy w zakresie poszanowania praw człowieka. Chciałbym, aby sumienie to coraz bardziej dojrzewało. Nie tylko z powodu samego, tylko porozumienia między stronami, ile jako owoc dążenia ku głębszym korzeniom stanowiącym fundament, na którym postanowili budować ojcowie założyciele współczesnej Europy. Obok korzeni, których trzeba szukać, zachować żywymi przez codzienne ćwiczenie pamięci, gdyż stanowią bogactwo genetyczne Europy, istnieją aktualne wyzwania kontynentu zmuszające nas do ciągłej kreatywności, aby te korzenie owocowały w dniu dzisiejszym i rzutowały na marzenia przyszłości. Pozwolę sobie wymienić tylko dwa. Wyzwanie wielobiegunowości i wyzwanie przekraczania podziałów.
Historia Europy może nas prowadzić do pojmowania jej naiwnie jako pewnej dwubiegunowości lub nawet jako pewnej trójbiegunowości. Przypomnijmy dawną koncepcję Rzym, Bizancjum, Moskwa i w tych ramach będących owocem redukcjonizmów geopolitycznych, interpretowania teraźniejszości oraz wybiegania ku marzeniom przyszłości.
E possiamo legittimamente parlare di un'Europa multipolare.
Dzisiaj możemy już mówić w pełni świadomie o Europie wielobiegunowej. Napięcia, zarówno te, które budują, jak i te, które dezintegrują, istnieją między wieloma biegunami kulturowymi, religijnymi i politycznymi. Europa stoi obecnie przed wyzwaniem globalizacji tej wielobiegunowości w sposób oryginalny. Kultury niekoniecznie utożsamiają się z krajami. Niektóre z nich mają różne kultury, a niektóre kultury wyrażają się w różnych krajach. To samo dzieje się z przejawami życia politycznego, religijnego i asocjacyjnego. Globalizacja wielu wielobiegunowości w sposób oryginalny pociąga za sobą wyzwanie harmonii konstruktywnej, wolnej od hegemonii, które, choć pragmatycznie wydawałoby się ułatwić drogę, prowadzą w ostateczności do zniszczenia oryginalności kulturowej i religijnej narodów. Mówienie o wielobiegunowości europejskiej oznacza mówienie o narodach, które się rodzą, rozwijają, wybiegają w przyszłość. Nie możemy sobie wyobrazić zadania globalizacji wielobiegunowości Europy na kształt kuli, gdzie wszystko jest równe i uporządkowane, ale okazuje się ograniczające, ponieważ każdy punkt jest jednakowo odległy od centrum, ale raczej jako wielościan, gdzie harmonijna całość zachowuje szczególne cechy każdej z części. Dzisiaj Europa jest wielobiegunowa w swych relacjach i napięciach. Nie można ani myśleć, ani też budować Europy bez dogłębnego podjęcia tej wielobiegunowej rzeczywistości.
Innym wyzwaniem, które chciałbym wspomnieć, jest przekraczanie podziałów. Wyjdę z własnego doświadczenia. Podczas spotkania z politykami różnych krajów Europy mogłem zauważyć, że młodzi politycy stawiają czoła rzeczywistości z innej perspektywy niż ich starsi koledzy. Może wypowiadają rzeczy pozornie podobne, ale podejście jest inne. Dotyczy to młodych polityków różnych partii. Ten empiryczny fakt wskazuje na pewną rzeczywistość współczesnej Europy, której nie można pominąć na drodze konsolidacji kontynentu i myślenia o jego przyszłości. Uwzględnienie tego przekraczania podziałów, z jakim mamy do czynienia we wszystkich dziedzinach, nie można tego uczynić, nie odwołując się do dialogu, także dialogu między pokoleniami. Gdybyśmy chcieli zdefiniować dziś kontynent, to powinniśmy mówić o Europie dialogującej, sprawiającej, że przekraczanie podziałów opinii i refleksji może służyć narodom harmonijnie zjednoczonym. Podjęcie tej drogi komunikacji przekraczającej podziały oznacza nie tylko empatię między pokoleniami, ale także historyczną metodę rozwoju. W dzisiejszym świecie politycznym Europy dialog wyłącznie wewnątrz organizmu własnej przynależności politycznych, religijnych, kulturalnych okazuje się bezpłodny. Historia wymaga dzisiaj zdolności wyjścia na spotkanie ze struktur zawierających swą tożsamość, aby uczynić ją silniejszą i bardziej owocną w braterskiej konfrontacji przekraczania podziałów. Europa, która prowadzi dialog jedynie w ramach zamkniętych grup przynależności, pozostaje w połowie drogi. Potrzebny jest duch młodzieńczy, akceptujący wyzwanie przekraczania podziałów.
W tej perspektywie z zadowoleniem przyjmuję wolę Rady Europy, by zaangażować się w dialog międzykulturowy, łącznie z jego wymiarem religijnym, poprzez spotkania na temat wymiaru religijnego dialogu międzykulturowego. Jest to korzystna okazja do otwartej, naznaczonej szacunkiem i ubogacającej wymiany między osobami i grupami o różnym pochodzeniu, tradycji etnicznej, językowej i religijnej w duchu zrozumienia i wzajemnego szacunku. Przepraszamy, straciliśmy połączenie ze Strasburgiem z powodów niezależnych od nas. Widzimy, telewizja watykańska pokazuje plac świętego Piotra. Ufamy, że technicy odpowiedzialni za tę transmisję ze Strasburga za chwilę tę niedogodną sytuację rozwiążą i usłyszymy, zobaczymy ponownie Ojca Świętego, który kieruje słowo do zebranych w Radzie Europy.
Ojciec Święty, jak słyszeliśmy, mówił o wielu zadaniach, które stają przed Radą Europy. Przypominał o tych ideowych dążeniach, które stały u początku tejże Rady Europy, o jedności, która tak często w historii Europy była marzeniem różnych pokoleń Europy. Przypomniał również o tym, że ta Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku i że kiedy podpisywano ten traktat ustanawiający Radę Europy, rozpoczynał się najkrwawszy i najbardziej rozdzierający konflikt, jaki pamiętają te ziemie, a którego podziały trwały przez szereg następnych lat, gdy tak zwana żelazna kurtyna dzieliła kontynent od Bałtyku do Zatoki Triesteńskiej.
Mamy obraz, ale nie mamy głosu.
Parimenti, sono numerose le sfide del mondo contemporaneo che necessitano di studio.
Podobnie istnieje wiele wyzwań współczesnego świata wymagających studium i wspólnego zaangażowania, począwszy od gościnności dla imigrantów, którzy potrzebują przede wszystkim tego, co niezbędne do życia, ale nade wszystko, aby uznano ich godność osoby. Jest także następnie cały poważny problem pracy, zwłaszcza ze względu na wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży, z jakim mamy do czynienia w wielu krajach, prawdziwe obciążenie na przyszłości, ale również ze względu na kwestię godności pracy. Gorąco życzę, aby została nawiązana nowa współpraca społeczna i gospodarcza, wolna od uwarunkowań ideologicznych, potrafiąca stawić czoła zglobalizowanemu światu, podtrzymająca żywe owo poczucie solidarności i wzajemnego miłosierdzia, które tak bardzo naznaczało oblicze Europy dzięki wielkodusznemu dziełu setek mężczyzn i kobiet, niektórych z nich Kościół katolicki uznaje za świętych, którzy na przestrzeni wieków przyczynili się do rozwoju kontynentu, zarówno przez działalność gospodarczą, jak i dzieła edukacyjne, a także pomocy i ludzkiej promocji. Zwłaszcza te ostatnie są ważnym punktem odniesienia dla wielu biednych żyjących w Europie. Iluż jest ich na naszych ulicach? Proszą oni nie tylko o chleb, aby się utrzymać, co jest najbardziej elementarnym spraw, ale również o odkrycie wartości swojego życia, o której łatwo zapomnieć na skutek ubóstwa, oraz odzyskanie godności, jaką daje praca. Wreszcie wśród kwestii wymagających naszej refleksji i współpracy znajduje się także ochrona środowiska naszej ukochanej ziemi, będącej wielkim bogactwem, jakie dał nam Bóg i które jest do naszej dyspozycji nie po to, aby była oszpecona, eksploatowana i podlona, ale abyśmy ciesząc się jej ogromnym pięknem mogli godnie żyć.
Panie sekretarzu, pani przewodnicząca, ekscelencje, panie i panowie, błogosławiony Paweł VI określił Kościół jako ekspert w sprawach ludzkich. Pomimo grzechów swoich dzieci na wzór Chrystusa, nie szuka on w świecie niczego innego, jak służenia i dawania świadectwa prawdzie. Nic poza tym duchem nie kieruje nami we wspieraniu dróg ludzkości. Z tym nastawieniem Stolica Apostolska zamierza kontynuować współpracę z Radą Europy, która odgrywa dzisiaj fundamentalną rolę w kształtowaniu mentalności przyszłych pokoleń Europejczyków. Chodzi o wspólne podejmowanie szeroko zakrojonej dyskusji, aby powstała nowa agora, na której każda instancja cywilna i religijna mogłaby swobodnie wymieniać opinie z innymi, oddzielając jednak płaszczyzny w różnorodności stanowisk, dyskusji animowanej jedynie pragnieniem prawdy i budowania dobra wspólnego. Kultura bowiem zawsze rodzi się ze wzajemnego spotkania, pragnącego rozbudzić bogactwo intelektualne i kreatywność tych, którzy biorą w nim udział. Jest to nie tylko realizacją dobra, ale też piękno. Życzę, aby Europa, odkrywając na nowo swoje historyczne dziedzictwo i głębię swych korzeni, podejmując swą żywą wielobiegunowość i zjawisko dialogującego przekraczania podziałów, odnalazła ową młodość ducha, która uczyni ją owocną i wspaniałą. Dziękuję. Znak podziękowania, nie tylko aplauz, ale też czyniony w postawie wszystkich stojących.